Myślę, że wiemy, jaki jest najczęstszy temat utworów muzycznych albo literackich. Nie mówię tutaj przede wszystkim o chrześcijańskich, ale w ogóle. Jeżeli słuchamy jakichś piosenek, to najczęściej oczywiście mówią o miłości. W różny sposób próbują opisać, czym jest miłość. To ona pobudza ludzi do tego, żeby tworzyć bardzo często. I myślę, że każdy z nas mógłby przytoczyć wiele piosenek o miłości na różne sposoby opisujące, czym ona jest albo czym ona nie jest. Mi w tym temacie przychodzi do głowy tekst jednej z polskich piosenek, że miłość to żaden film w żadnym kinie, ani całusy małe duże, ani duże, ale miłość to kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie ku górze. Chyba coś pomieszałem, ale mniej więcej w taki sposób. Obrazowo, tak? Czym jest miłość, a czym miłość nie jest. Nie wiem, czy ktoś poznaje, kto to śpiewał. To tak na boku już, może po nabożeństwie. Natomiast jak się zastanawiałem, czy jakieś piosenki, które znam, kojarzę, albo nawet pytałem sztucznej inteligencji, czy jakieś piosenki mówią o tym, co jest źródłem miłości, skąd ona w ogóle pochodzi. Nie tyle czym jest, czym nie jest, ale skąd ona się bierze, no to okazuje się, że nie bardzo. I słusznie wydaje mi się, bo ciężko jest, nie znając Boga, nie wiedząc, że od Niego pochodzi miłość, właśnie odgadnąć, że On jest źródłem miłości. A jeżeli nie znamy źródła miłości, no to też ciężko później odgadnąć i dobrze rozumieć, czym miłość jest w swojej istocie. I mówię od tego, bo dzisiaj w tekście wyjdziemy właśnie od tego, co jest źródłem miłości. Już powiedziałem, że jest nią, czy jest nim, tym źródłem Bóg. Natomiast pojawia się ten fragment w kontekście takiego wezwania, kolejnego już wezwania do wzajemnej miłości. To jest znowu list Jana, pierwszy list Jana, rozdział 4, od 7 do 12 wersetu. To jest krótki fragment, natomiast bardzo skondensowany, jeżeli chodzi właśnie o temat miłości. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 7 do 12 wersetu. Umiłowani. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako uboganie za grzechy nasze. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Cały ten list, on jest zbudowany, można powiedzieć, na zasadzie takiej spirali, że tak apostoł Jan tak jakby w kółko powtarza te same tematy i trochę je poszerza za każdym razem, trochę dotyka innych aspektów, rozwija to, co już wcześniej opisywał. I tak jest też z tematem miłości. Już w drugim rozdziale Jan pisał o dawnym, ale nowym przykazaniu miłości. I tam miłość do chrześcijan świadczyła o tym, że chodzimy w światłości. W trzecim rozdziale miłość świadczyła o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tam Jan podawał takie przykłady, dwa przykłady skrajne. Nienawiści, której przykładem był Kain, i miłości, której przykładem, modelem, wzorcem jest Jezus. No i w tym fragmencie on jest takim najpełniejszym rozwinięciem tematu miłości. Właściwie nie tylko ten, ale jeszcze do początku piątego rozdziału Jan będzie bardzo często pisał o miłości, ale to jest najbardziej skondensowany fragment. Tutaj w sześciu wersetach aż 15 razy jest w różnej formie słowo miłość, więc jest napakowane po prostu. I zaczyna się od kolejnego wezwania do wzajemnej miłości. Natomiast ten fragment jest czymś więcej niż tylko takim wezwaniem do tego, żeby się kochać. Jan tutaj daje takie głębokie uzasadnienie przekazania. Nie w takim sensie, że to nie jest tylko nakaz. On nie pisze tylko o tym, że mamy to robić, że powinniśmy się kochać. On pisze, dlaczego możemy się kochać. O tym, co sprawia, że jesteśmy zdolni do miłości. Czyli on nie tylko daje poprzeczkę, to jest wezwanie do wzajemnej miłości. On pokazuje, jak możemy ją przeskoczyć, jak możemy ją pokonać. Dlatego, że Jan pisze tutaj o tym właśnie, kto jest źródłem miłości. Pisze także o tym, jak Bóg objawił nam swoją miłość. I w końcu pisze o tym, jak miłość się doskonali. To są takie trzy części tego fragmentu. Każda po dwa wersety bardzo równo. Czyli pierwsza mówi o tym, że to Bóg jest źródłem miłości. Druga o tym, że Boża miłość objawiła się w posłaniu Syna Bożego. No i trzecia o tym, że Jego miłość doskonali się w nas. Mówi o celu miłości w nas. A Jan pisze to do Kościoła, który mógł być rozdarty różnymi teologicznymi sporami, dlatego że jakiś czas wcześniej odeszły od nich osoby, które później odwodziły innych od Chrystusa. To były też osoby, te już spoza tego listu wiemy o tym, że takie osoby miały podejście pogardliwe do reszty członków Kościoła. I chwilę wcześniej Jan wręcz poucza ich, żeby strzegli się fałszywych proroków, żeby mieli taką ostrożność wobec tego, co kto głosi. Więc potrzebna była ostrożność, ale obok tego zaraz mówi o tym, że potrzebują też miłości, żeby wyważyć jedno z drugim. Więc jest to przypomnienie o tym, że mamy siebie nawzajem miłować. No ale to pytanie powstaje tutaj, skąd bierze się miłość? Czy człowiek rodzi się ze zdolnością do kochania? Czyli jest tak, że od dziecka kierujemy się taką miłością, gdzie innych kochamy wręcz ponad siebie, bo do takiej miłości jesteśmy wzywani. Czy może jest tak, że uczymy się miłości z wiekiem? Że tak jak normalnie człowiek się rozwija, to tak też rozwija się w nim miłość. Jak spojrzymy na słowa apostoła Jana, to wynika z tego, że nie. Że to nie jest ani wrodzona cecha człowieka, że to nie jest też jakieś wyuczone zachowanie, że miłość pochodzi od Boga i że ten, kto kocha, narodził się z Boga. To jest to pierwsze i takie główne uzasadnienie tego wezwania do miłości. Że miłość wymaga tego, żeby narodzić się na nowo. Że dopiero wtedy możemy kochać prawdziwie. Ale pewnie słusznie w tym miejscu można zapytać, no co z miłością ludzi, którzy nie są chrześcijanami? Jak rozumieć słowa Jana w związku z tym, że widzimy, że ludzie poza Kościołem też jakoś kochają? No bo ciężko powiedzieć, że ludzie poza Kościołem w ogóle nie potrafią kochać. I Jan też tego nie mówi. Jan mówi tutaj o innej miłości niż ta, którą zna świat. I to o innej miłości na kilku poziomach. Dlatego, że po pierwsze miłość jako słowo ma różne znaczenia. Nawet w języku polskim mamy wręcz uboższy język, jeżeli chodzi o kwestię miłości niż Grecy chociażby, dlatego że w języku polskim używamy tego samego słowa na pisanie wielu rodzajów miłości. I tak można kochać na przykład małżonka, a można kochać spot albo taniec. I to jest to samo słowo. Na miłość do osoby i na miłość do jakiegoś tam zainteresowania. Ale nawet jeżeli chodzi o miłość do osoby, to można mieć różne znaczenie tej miłości. Na przykład, kiedy ktoś mówi, że kogoś kocha, to często ma na myśli wartość, jaką daje mu ta osoba. Na przykład, że dobrze się czuje przy tej osobie, że mu się ta osoba podoba, że ta osoba jest jej pomocna. Więc słowo kocham oznacza wtedy, że lubię te korzyści, które daje mi relacja z tą osobą. I niestety często ludzie myślą właśnie o takim rodzaju miłości, kiedy mówią, że kogoś kochają. Czyli mówią, kocham kogoś, kocham tę osobę, dlatego że czuję się przy niej dobrze. I to jest dobrze, że się czujesz dobrze, bo byłoby źle, gdyby było inaczej. Ale nie o takiej miłości tutaj Jan mówi. Bo gdyby chodziło o taką miłość, to ona jest skazana na niepowodzenie. Dlatego że miłość wymaga również poświęcenia. A jeżeli pomijamy poświęcenie, a skupiamy się na korzyściach, no to to prowadzi do rozczarowań. I często prowadzi do rozczarowań w życiu. Kiedy ktoś ma takie podejście do miłości. Dlatego, że przyjemnie się mówi wtedy, kiedy się zgadzamy. Przyjemnie mówi się o miłości wtedy, kiedy nie wchodzimy sobie w drogę, ale trudniej kochać, kiedy pojawia się różnica zdań, kiedy pojawia się jakiś nawyk drugiej osoby, który nas bardzo irytuje, albo w kościele, kiedy brat albo siostra widzi coś inaczej, albo nie tylko widzi coś inaczej, ale też robi coś inaczej, a my myślimy, że to jest niewłaściwe. Tylko, że nie mamy powodu, żeby ocenić tę osobę biblijnie, tylko my tak uważamy, bo z jakiegoś powodu tak się wychowaliśmy być może. Więc trudniej wtedy odnosi się do takiej osoby z miłością, bo jest nas ta irytacja, jest nas taka złość z powodu tego, że coś tutaj się, w czymś się różnimy. Więc Janowi nie chodzi o taką miłość rozumianą jako przyjemne uczucie, o miłość skupioną na przyjmowaniu czy trwaniu korzyści. Natomiast również nie chodzi o taką miłość skupioną tylko na wyrzeczeniach i taką, która wręcz prowadzi do smutku. My wiemy o tym z nauczania Jezusa, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, a to świadczy o tym, że jeżeli dajemy, a nie tylko czerpiemy, to także daje nam szczęście, daje nam błogosławieństwo. Jezus mówił nawet swoim uczniom, że będą błogosławieni, jeżeli będą sobie nawzajem usługiwać. I powiedział to wtedy, kiedy sam im umył nogi. I powiedział, że wtedy właśnie będą błogosławieni, czyli szczęśliwi. Więc taka miłość też daje szczęście. Ale znowu można słusznie zauważyć, że nie tylko chrześcijanie poświęcają się dla innych. To też byłoby niewłaściwe powiedzieć, że tylko chrześcijanie mogą ofiarnie kochać drugie osoby, inne osoby. No bo widzimy wiele osób zaangażowanych charytatywnie. Widzimy wiele osób, które poświęcają swój czas, swoje pieniądze, kiedy są jakieś kataklizmy, ruszają z pomocą, kiedy nawet czasem ryzykują życiem, żeby pomóc drugiej osobie. Jan nie mówi także, że każdy przejaw takiej miłości oznacza autentyczne życie duchowe. To nie jest tak, że każdy przejaw miłości oznacza, że ktoś jest chrześcijaninem, że narodził się z Boga, bo przejaw miłości w człowieku, każdym człowieku, no pochodzi z tego, że każdy jest stworzony na Boży obraz. Że nawet grzech nie zniszczył totalnie tej zdolności ludzkiej do kochania innych, nawet do takiej ofiarnej miłości. No ale cały czas zostaje to pytanie, jak to rozumieć? Skoro Jan napisał, że każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Jak znamy już ten list trochę od kilku tygodni, a może i miesięcy, to wiemy, że Jan tutaj pisze o konkretnym przekazaniu braterskiej miłości, takiej wzajemnej braterskiej miłości. Czytaliśmy już wcześniej o przekazaniu, które oni słyszeli od początku chrześcijańskiego nauczania. Że mają miłować siebie tak, jak umiłował ich Jezus. Czyli mowa jest o miłości, której motywacją jest wywyższenie Boga. Dlatego, że tym kierował się swojej miłości Jezus. Dla Niego miłość do innych wynikała z tego, że On chciał wywyższyć swojego Ojca. I w tym jest różnica między miłością chrześcijan, a miłością, którą możemy widzieć w świecie. Bo nawet najbardziej szlachetna miłość, którą widzimy na świecie, tutaj jest no właśnie taką ludzką miłością, no jest daleka od tego, do czego wzywa nas Bóg. Dlatego, że jej celem nie jest wywyższenie Boga. Natomiast świat próbuje mówić, że miłość to jest miłość. To może w języku polskim nie jest tak częste powiedzenie, ale w języku angielskim takie funkcjonuje, że love is love. Tak jakby miłość sama się definiuje, albo że sam możesz ją zdefiniować tak, jak uważasz. Czyli, że każdy może sobie kochać po swojemu, że nikt nie może oceniać, kto kogo i jak kocha. Natomiast nie wszystko, co nazywa się miłością, jest faktycznie miłością. Nie każda miłość jest godna pochwały. Już wcześniej w drugim rozdziale Jan pisał o kochaniu świata i tego, co jest na świecie. Czyli o takiej miłości, która kieruje się zaspokajaniem swoich pożądliwości. I tam w kontraście do takiej miłości pisał o miłości Ojca, czyli miłości, której źródłem jest Bóg Ojciec. I właśnie na to Jan tutaj wskazuje. Bo każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Czyli zdolność takiego kochania mają ci, którzy mają nową naturę, którzy poznali Boga. I to jest jeden z dowodów na to, że narodziliśmy się na nowo. Bo tutaj miłość jest owocem tego nowego narodzenia, jest owocem prawdziwego poznania Boga. Czy nie jest tak, że nasza miłość doprowadziła nas do tego, że jesteśmy nowym stworzeniem? Nie było tak, że usłyszeliśmy Ewangelię, że usłyszeliśmy, do jakiego życia wzywa nas Boże Słowo i że dzięki tej miłości staliśmy się nowym stworzeniem. Ja pokazuję odwrotnie, że jeżeli masz w sobie taką miłość, to znaczy, że wcześniej narodziłeś się z Boga. To znaczy, że wcześniej już poznałeś Boga. I poznałeś Go nie tylko ze słyszenia, poznałeś Go prawdziwie, jako osobiście Twojego Boga. I w przeciwieństwie do tego, kto nie miłuje, ten nie zna Boga. To ósmy werset. I tutaj w tym wersecie ósmym słowo znać jest w innym czasie niż w wersecie siódmym. To jest czas aoryst. To jest istotne, bo to znaczy, że nie tylko ktoś teraz nie zna Boga, ale ktoś nigdy Go nie poznał. Czyli to jest wyraz tego, że nigdy w życiu taka osoba nie poznała Boga. Gdyby poznała Boga, to wiedziałaby, że Bóg jest miłością. A tutaj pojawia się właśnie to słynne zdanie, że Bóg jest miłością. Więc jeżeli ktoś nie miłuje, to nie zna Boga, który jest miłością. I to jest zdanie, którego nie można odwrócić. Nie można powiedzieć, miłość jest z Bogiem. To Bóg jest miłością. To dosyć oczywista obserwacja, ale wydaje mi się, że zdarza się to odwracać tak w praktyce. Na przykład robi się tak, kiedy ktoś przychodzi ze swoim zrozumieniem tego, czym jest miłość i mówi, że jeżeli istnieje Bóg, to On powinien być taki jak moje wyobrażenie miłości. Więc na przykład, jeżeli ktoś wyobraża sobie, że miłość akceptuje wszystko, no to wtedy Bóg powinien akceptować wszystko. Albo ktoś wyobraża sobie miłość, która nie stawia żadnych granic. Albo miłość, która musi wszystkich traktować tak samo, w równy sposób. I to są wręcz groźne przekonania, dlatego że wyobraźmy sobie rodziców, którzy tak kochają swoje dzieci, którzy akceptują wszystko, każdy pomysł swojego dziecka, którzy nie stawiają żadnych granic. Nawet niedawno, jak byliśmy na pikniku na placu Kubernika, to były takie obserwacje właśnie, że brakuje współcześnie stawiania granic w rodzinie, że brakuje jasnego wyrażania, co jest dobre, co jest złe. Brakuje oczekiwania posłuszeństwa ze strony rodziców wobec swoich dzieci. Jeżeli ktoś tak podchodzi do miłości, jeżeli ktoś przyrównuje Boga do swojej idei miłości, no to wtedy właśnie miłość staje się Bogiem. Wtedy odwraca to zdanie, wtedy nie Bóg jest miłością, ale miłość jest Bogiem. I ta miłość, którą on zna, czy rozumie w jakiś sposób, to ona ocenia, to ona próbuje zdefiniować, jaki Bóg być powinien. Ale Bóg określa, czym jest miłość. Bo Bóg jest miłością w swojej istocie. Bóg jest miłością, jest to Jego tożsamość. To nie jest Jego jedyna tożsamość. To nie jest tak, że Bóg, miłość jest wszystkim, czym Bóg jest. Są w Biblii jeszcze inne podobne stwierdzenia na podobnej zasadzie. Tak jak Bóg jest miłością, tak czytamy chociażby, że jest światłością. Czytamy, że jest duchem. Czytamy, że jest ogniem trawiącym. To są tylko te, które odnoszą się do Boga, a jest też wiele innych, które odnoszą się szczególnie do Jezusa. Więc miłość nie jest wszystkim, czym jest Bóg. Ale Bóg jest miłością w swojej istocie i był miłością odwiecznie. My zobaczymy dalej w tym fragmencie, że miłość polega na oddawaniu siebie innym i to może prowadzić do takiego pytania, no co z tą miłością, zanim Bóg stworzył kogokolwiek? Jeżeli miłość polega na oddawaniu siebie innym, no to co z tą miłością, co z tym, że Bóg jest miłością wtedy, kiedy nie było jeszcze nikogo poza Bogiem? Myślę, że część z nas zna odpowiedź, ale to jest, myślę, że istotna kwestia, że odpowiedź jest w naturze Boga. W Bogu, który jest w Trójcy. I w związku z tym między osobami Trójcy ta miłość występowała od zawsze. Miłość przepływała między osobami Trójcy Świętej. Nawet cały plan zbawienia, on motywowany jest miłością wewnątrz Trójcy Świętej. My za chwilę zobaczymy, że plan zbawienia wynika z miłości Boga do człowieka, ale również wynika z miłości wewnątrz Trójcy Świętej. Dlatego, że to Bóg Ojciec daje Synowi oblubienicę. Czytamy nieraz o tym, że Jezus mówi, że Bóg daje Mu pewne osoby. Widzimy Syna, który w posłuszeństwie przychodzi na ziemię i oddaje swoje życie w posłuszeństwie Ojcu. Robi wszystko dla chwały swojego Ojca. Widzimy, że Ojciec wywyższa Jezusa po Jego śmierci, przez zmartwychwstanie, przez niebostąpienie. No i widzimy w końcu Ducha Świętego, który przychodzi, ale nie po to, żeby wywyższyć siebie. On przychodzi, żeby wywyższyć i wskazywać na Jezusa. Jezus powiedział o Duchu Świętym, że On mnie uwielbi, z mojego weźmie i wam objawi. Więc w Trójcy Świętej widać tą miłość, która odwiecznie przepływa między osobami boskimi. Kolejne wersety mówią o objawieniu tej miłości. W jaki sposób ona się objawiła? Bo już widzieliśmy, że ma swoje źródło w Bogu. Widzieliśmy, że Bóg jest miłością, że każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. To jest pytanie, pojawia się kolejne, jak ona się objawia? Jak możemy poznać to, że Bóg jest miłością? No i widać to w tym, co Bóg zrobił w konkretnym akcie, który opisuje Jan w 9 i 10 wersecie. Najpierw 9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. To słowo objawiła się, ono wskazuje na coś, co wcześniej było zakryte, a zostało odkryte. Więc miłość Boża była wcześniej, nie była wcześniej tak ujawniona, jak zostało to ukazane w przyjściu Jezusa. Ona była wcześniej obecna. My nawet czytaliśmy wcześniej o tym, jak Bóg powołał Izraelitów. Natomiast nigdy wcześniej Bóg nie uczynił czegoś takiego, jak posłanie swojego Syna. W tym sensie Boża miłość objawiła się w przyjściu na świat jednorodzonego Bożego Syna. I na chwilkę tutaj skupię się na tym słowie jednorodzony, trochę odbiegając od tematu ogólnego tego kazania, dlatego że ono może sugerować, że chodzi o coś związanego z rodzeniem, tak to brzmi, jednorodzony, tak jakby Jezus był zrodzonym Synem Ojca. My wiemy, że On narodził się na ziemi, natomiast to słowo nie odnosi się do ziemskich narodzin, dlatego że nawet z tego zdania wynika, że Jezus był już jednorodzony, zanim przyszedł na ziemię. Więc to słowo mówi o takim wiecznym statusie Jezusa jako jednorodzonego Syna. To nie ma nic wspólnego z rodzeniem. To słowo mówi o byciu jedynym w swoim rodzaju. I tutaj zamieszanie wynika z tego, że bardzo podobne do siebie są dwa greckie słowa, które składają się na to słowo jednorodzony, bo jest to czasownik genao, czyli rodzić, i rzeczownik genos, czyli rodzaj. W języku polskim też podobnie to brzmi, więc możemy zrozumieć, skąd wynika to zamieszanie. Natomiast to wskazuje na bycie jedynego rodzaju, jedynym w swoim rodzaju. Nie chodzi o to, że to jest złe tłumaczenie jednorodzony, natomiast ono może sugerować zbyt wiele. No i znamy takie grupy, które właśnie posługują się tym słowem, żeby wykazywać według nich, że Jezus miał początek. Chociażby Świadkowie Jehowy właśnie biorą to słowo i mówią, no skoro był zrodzony, to znaczy, że miał początek. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o zrodzenie, chodzi o bycie jedynym w swoim rodzaju. Zresztą to słowo nawet nie musi opisywać jedynego dziecka. Dlatego, że tym słowem nazwany był nawet Izaak, który nie jest jedynym synem Abrahama. Abraham miał też innego syna Ismaela, ale Izaak był jedynym w swoim rodzaju, był dzieckiem obietnicy, więc w tym sensie on był unikalny, wyjątkowy, jedyny. No i tak też w przypadku Jezusa to słowo podkreśla wyjątkową relację Chrystusa do swojego Ojca. Więc niektóre przykłady używają zamiast tego słowa jednorodzony, słowa jedyne, żeby podkreślić wyjątkowość, a nie to zrodzenie, które tak się nam kojarzy z jakimś początkiem. Więc to tak trochę na boku, ale myślę, że ważna kwestia. Natomiast celem posłania Syna na świat jest to, żebyśmy przez Niego żyli, bo wyjściowym stanem człowieka jest duchowa śmierć. Jan też pisał o tym wcześniej w poprzednim rozdziale, w 1 Jana 3,14. Pisał, że my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. To jest ten stan wyjściowy, stan duchowej śmierci, duchowej niewoli. No i celem Bożej miłości było uwolnienie nas od duchowej śmierci. Od tego, że nie byliśmy zdolni kochać Boga i żyć dla Boga. A Jezus przychodzi po to, żebyśmy mogli w końcu dla Niego żyć, żebyśmy mogli w końcu Go kochać. Natomiast miłość nie polega na tym, że to my pokochaliśmy Boga i o tym mówi werset 10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Więc 9 werset mówił o posłaniu Syna po to, żebyśmy mieli przez Niego życie. 10 werset mówi o posłaniu Syna, żeby był ubłaganiem za nasze grzechy. Czyli żeby oddał za nas życie. Czyli 9 mówi o życiu Jezusa dla naszego życia, a 10 mówi o śmierci Jezusa w nasze miejsce. A miłość nie polega na tym, że to my pokochaliśmy Boga. No bo skoro Bóg jest miłością, to ona musi zacząć się w Nim, zacząć się od Niego. Zresztą Jan potem jeszcze raz to powtarza w 19 wersecie, mówiąc, że mamy kochać, dlatego że On pierwszy nas pokochał. No i tak właśnie było z Izraelem. To, co czytałem na początku nabożeństwa, kiedy Bóg przypomniał im, dlaczego ich wybrał. To Księga Powtórnego Prawa, 7 rozdział, od 6 do 8 wersetu. Że Pan wybrał ich spośród wszystkich ludów ziemi, ale nie dlatego, że oni byli najwięksi, najliczniejsi, bo akurat tak się składa, że byli najmniejsi, ale 8 werset mówi, że Bóg zrobił to w swojej miłości do nich. I w związku z tym, w tamtym fragmencie czytaliśmy, że mieli przestrzegać przykazań. Czyli powołanie z miłości to jest powołanie do tego, żeby i oni kochali, żebyśmy także kochali. I widzieliśmy tam także, że w nich nie było niczego, czym mogliby wzbudzić Boże uznanie. A jednak Bóg okazał im miłość i podobnie było z nami. W nas nie było niczego, co mogłoby sprawić, że Bóg patrząc na nas uznaje, warto ich wybrać, warto ich powołać, warto ich pokochać. To nie tak, że Bóg się odwzajemni miłością wobec nas, bo my Go pokochaliśmy. Jest wręcz przeciwnie. Czytamy tutaj, że miłość jest Bożą inicjatywą w kontekście naszego grzechu. I o tym Jan pisze dalej. Że Bóg posłał swojego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. Czyli Bożą miłość widać najwyraźniej w kontraście do naszego grzechu. To tak jak z światłem lampy. Najwyraźniej widać światło lampy tam, gdzie jest ciemno. Nie tam, gdzie jest jasno. Więc jeżeli pomija się kwestię tej ciemności naszego grzechu, to nie rozumie się Bożej miłości. I w związku z tym nie rozumieją Bożej miłości ci, którzy nie dostrzegają swojej grzeszności. Którzy nie mają świadomości tego, że zasługują na potępienie. Bo miłość widać w Bożym ratunku. Od tego, na co zasługiwaliśmy. Od Bożego gniewu. Biblia opisuje, że każdy człowiek gromadzi sobie gniew, każdy człowiek, który nie ma obrońcy przed Bogiem, obrońcy w postaci Jezusa. A tutaj już drugi raz w tym liście Jan mówi, że Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy. Jest takie teologiczne słowo, ubłaganie czy przebłaganie, które mówi o ofierze, która uśmierza Boży gniew. I to jest to, na czym polega miłość. Na tym, że my złamaliśmy prawo, ale Chrystus uwolnił nas od potępienia. Bo On stał się tą ofiarą przebłagalną. I to słowo to jest słowo, które było używane w Starym Testamencie również na nazwanie pokrywy Arki Przymierza, tej skrzyni, która była w świątyni w miejscu najświętszym. W tym miejscu, gdzie arcykapłan raz do roku wchodził z krwią kozła, ofiarę za grzech. I ta krew skapywała, spadała właśnie na to wieko, na tą przebłagalnię. I to miało związek z tym, że w Arce Przymierza był dekalog, tablica z dekalogiem. Więc to pokazywało, że krew musi oczyścić z powodu złamania Bożego prawa. Że to, że Boży lud złamał jego prawo, to sprawia, że potrzebna jest ofiara, która oczyści z tego grzechu. No i właśnie takim przebłaganiem Chrystus stał się dla nas przez swoją krew. Przykrył nasze grzechy swoją krwią. Czyli Boża miłość, to światło pojawia się w tej ciemności, tam gdzie należał się gniew. Ale to jest coś więcej. To jest nie tylko usunięcie kary, to jest również danie czegoś dobrego tam, gdzie należała się kara. Bo wyobraźmy sobie przestępcę, który całe swoje życie łamał prawo, który nagromadził przez swoje życie wiele przestępstw, niektóre wielokrotnie i staje przed sędzią. I według prawa zasługuje na dożywocie. Według prawa do końca życia musiałby odpłacać, a i tak by się nie odpłacił swoim wyrokiem. Ale prawo pozwala na to, żeby ktoś inny wszedł w jego miejsce i oczywistą analogią jest to, że tą osobą jest Jezus, czyli syn tego sędziego. Ale przestępca nie jest tylko wypuszczony na wolność, bo gdyby w takiej sytuacji ktoś był wypuszczony na wolność, no to znowu może wrócić do tego starego życia, bo tylko takie życie zna. Bo nie wie, od czego zacząć nowe życie. Nie jest zdolny w ogóle do tego, żeby się zmienić. Więc w tym obrazie sędzia nie tylko daruje karę, on przyjmuje tego przestępcę do swojego domu. On daje mu wszystko, czego ten przestępca potrzebuje, włącznie albo przede wszystkim ze zmianą jego serca. Więc to nie jest tylko uniknięcie kary, To nie jest tylko zmazanie całej winy, całej tej kategorii przestępstw. To jest także nowe życie. I o tym mówi werset 9, że Bóg posłał Syna na świat, żebyśmy przez Niego żyli. Nie tylko zmazał nasze winy, ale dał nam nowe życie, dał nam zdolność kochania. I to nas prowadzi do trzeciego punktu, do zastosowania tej naszej miłości. Werset 11. Umiłowani. Jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Zauważmy, że Jan nie pisze tutaj, że skoro Bóg nas umiłował, to my też mamy Go kochać. Oczywiście mamy to robić, mamy kochać Boga. Jan też o tym dalej będzie pisał w tym rozdziale. Natomiast tutaj Boża miłość do nas jest podstawą naszej miłości do innych. To jest taka argumentacja od większego do mniejszego. Jeżeli Bóg, który jest nieskończenie wielki, umiłował nas, to i my powinniśmy siebie nawzajem kochać. My, którzy jesteśmy mali, powinniśmy także kochać innych. Czyli jakby z wdzięczności za to, co Bóg zrobił dla nas, powinniśmy także oddawać tą miłość innym. Więc to posłanie Syna Bożego daje nam nie tylko zbawienie, daje nam też powołanie do ofiarnej miłości. To jest taki powrót do tego wezwania do miłości z 7 wersetu. Bo w tym 7 wersecie jest jedyne takie bezpośrednie wezwanie do miłości w tym fragmencie. Jan pisze jeszcze o miłości wzajemnej w kilku miejscach w tym fragmencie, ale bardziej jest to takie pokazanie, z czego wynika to, że możemy i powinniśmy kochać. Czyli ten fragment nie tylko wzywa do przestrzegania tego przekazania miłości, on nam pokazuje jedyny sposób, w jaki możemy wypełniać to przekazanie. Że miłość jest możliwa. Że miłość pochodzi od Boga. Że miłość objawiła się w posłaniu Bożego Syna i że z tych faktów wynika, i że możemy i powinniśmy kochać się nawzajem. Możemy, bo On nas pierwszy umiłował. Bo narodziliśmy się z Boga. Bo znamy Boga. I powinniśmy to robić, dlatego że On nas pierwszy pokochał, dlatego że Jego ofiara Jego Syna oczyściła nas z grzechów. To są powody, które dają nam możliwość i to, że możemy i chcemy i powinniśmy kochać siebie nawzajem. Więc Jan pokazuje taką pozytywną motywację, że nasza wzajemna miłość nie ma być wynikiem strachu przed Bogiem, nie ma wynikać z obawy przed sądem, że będziemy myśleć o tym, że jeżeli nie będziemy kochać właściwie, to będzie z nami źle, bo to byłby ciężar nie do udźwignięcia. Ale Boża motywacja jest pozytywna. Do pamiętania prowadzi nas Boża dobroć, nie Boża srogość. Nie to, że w przerażeniu będziemy starali się kochać, ale że z wdzięczności, że z tej radości za to, że On nas ukochał, będziemy także chcieli kochać innych. Natomiast ta Boża dobroć, ona nie jest tylko po to, żeby się w niej tak rozpływać, żeby tak biednie zachwycać się tym, że Bóg nas pokochał, bo Boża miłość służy czemuś więcej. I to widzimy w wersecie 12. Werset 12 mówi o tym, jak Boża miłość dochodzi w nas do doskonałości. Czytamy tam, że Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Te słowa o dochodzeniu do doskonałości, one mogą nas zastanawiać, ale zanim przejdziemy do nich, to jest jeszcze inna, myślę, że równie zastanawiająca rzecz, to stwierdzenie, że Boga nikt nigdy nie widział. To się tak wydaje, jakby tutaj wzięło się to znikąd. Jakby Jan pisze o miłości, a nagle wrzuca zdanie, że Boga nikt nigdy nie widział. Jak to tutaj połączyć jedno z drugim? I pomocne w zrozumieniu będzie spojrzenie na początek Ewangelii Jana, bo tam znajdziemy słowa, do których Jan prawdopodobnie nawiązuje w tym wersecie. To jest Ewangelia Jana 1,18. Ewangelia Jana 1,18. Też zaczyna się od słów: Boga nikt nigdy nie widział, ale dalej jest tak. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I te słowa, czy to przekonanie, że Boga nikt nigdy nie widział, to pochodzi już ze Starego Testamentu. Tam w kilku miejscach pojawia się właśnie takie przekonanie, że człowiek nie może oglądać Boga. Na przykład, kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem, kiedy Bóg co prawda dał mu zobaczyć część Jego chwały, ale tylko część, bo Bóg powiedział mu, że nie może zobaczyć Jego oblicza. Więc były takie osoby w Starym Testamencie, które miały spotkania z Bogiem, natomiast żadna z nich nie widziała pełni Jego chwały. Żadna nie widziała pełni Jego majestatu. No i Jan nawiązuje do tego właśnie w swoim liście i w tej Ewangelii. W obu miejscach zaczyna od tego samego stwierdzenia, że Boga nikt nigdy nie widział, ale dalej kieruje swoją myśl w trochę innych kierunkach. Bo w Ewangelii napisał, że Bóg objawił się w swoim Synu, ale w liście napisał, że jeżeli siebie nawzajem miłujemy, to znaczy, że Bóg mieszka w nas. Czyli tak jak kiedyś Bóg objawił się w swoim Synu, tak teraz objawia się w nas, a dokładnie we wzajemnej miłości. Jeżeli to nie jest fascynujące, to ja nie wiem, co jest fascynujące, że Bóg, który ukazał się w swoim Synu, teraz ukazuje się w miłości swojego ludu. Dlatego Jan pisze, że chociaż nikt nie widział Boga, to Jego charakter widać wśród wierzących, w społeczności wierzących. Podobnie jak było Go widać w życiu i śmierci Jego Syna. Czyli dzięki temu ludzie mogą zobaczyć Boga i Jego miłość. Bo Boga możemy widzieć przez skutki Jego działania. Bez tego nikt nie mógłby zobaczyć Boga. Bo Bóg i Jego miłość jest niewidzialna, ale Jan pisze, że Boga nigdy nie widział, ale że właśnie w wzajemnej miłości możemy zobaczyć Jego miłość. Widzialne jest to, co dzieje się między nami. I to jest to, co dowodzi, że Bóg mieszka w nas. I dalej czytamy, że w taki sposób Boża miłość dochodzi w nas do doskonałości. To jest kolejne niesamowite stwierdzenie. Wręcz brzmi to trochę niewiarygodnie, bo jak to, że do doskonałości? To tak brzmi trochę, jakby wcześniej była niedoskonała. Oczywiście nie chodzi o to, że była niedoskonała, dlatego że to słowo wskazuje bardziej na osiągnięcie celu. Czyli w takim sensie, że to, co już czytaliśmy, że Bóg jest źródłem miłości, ona objawiła się w swoim Jego Synu i teraz widać ją w wierzących. To było celem tej miłości. Czyli Boża miłość jest dopełniona w naszej miłości. To jest coś, co Jan pisał też wcześniej w drugim rozdziale, że kto zachowuje Boże Słowo, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Czyli to jest taki ostateczny cel Bożej miłości. Nie ma nic więcej, co miłość mogłaby uczynić, poza tą miłością wzajemną między nami. Więc dobrze jest się tym zachwycać, Bożą miłością. Zachwycać się tym, co Bóg dla nas uczynił, ale jest właśnie to więcej. Jest cel tej miłości. Jest ta wzajemna miłość. I Jan dodatkowo tutaj uświadamia nam, że jest to kolejny test. To jest kolejny test w tym liście na to, czy jesteśmy narodzeni z Boga. Na to, czy my znamy Boga. I ciekawe jest to, że w czwartym rozdziale przedtem Jan podawał taki test doktrynalny. On wzywał do badania duchów, ostrzegał przed fałszywymi prorokami i tuż obok tego, zaraz potem, jest taki głęboki tekst o miłości. I takich sytuacji w tym liście jest więcej, gdzie właśnie kwestie doktrynalne przeplatają się z tą miłością. Więc to pokazuje, że i doktryna, i miłość, one są ze sobą w parze. Że nie można przeciwstawić jednego drugiemu. Ani miłości doktrynie, ani doktrynę miłości. I dokładnie tak Jan ujął to pod koniec trzeciego rozdziału. W 24 wersecie. On napisał o jednym przykazaniu. Napisał w ten sposób. A to jest przykazanie Jego. Abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Czyli jedno przykazanie, które składa się z dwóch części, z właściwej wiary w Jezusa i wzajemnej miłości. I to są te rzeczy, które Jan rozwijał dalej i rozwija w czwartym rozdziale. Jak właśnie w takiej spirali, gdzie najpierw o tym pisze, a potem bierze jedną rzecz i ją rozwija, bierze drugą rzecz i ją rozwija. I nie robi tego po to, żeby obciążyć nas takim ciężarem przez to wezwanie do miłości. Jan bardziej skupia się na pokazaniu, dzięki czemu możemy kochać. bardziej pokazuje, że możemy kochać tylko wtedy, jeżeli narodziliśmy się z Boga. Tylko wtedy, jeżeli poznaliśmy Boga, który jest miłością. Więc wezwaniem dla tych, którzy nie kochają w taki sposób, nie jest zacznijcie kochać, bo to nikogo nie zmieni. Wezwaniem do takich osób jest, potrzebujecie narodzić się na nowo. Potrzebujecie poznać tego Boga, który jest miłością. A Jego miłość można poznać w tym, że posłał na świat swojego Syna. Bo to Jego życie dało nam życie. To Jego śmierć uwolniła nas od kary za nasze grzechy. Więc to jest to sedno Bożej miłości względem nas. I można też wymieniać inne rzeczy, które pokazują Bożą miłość do nas, ale to jest sedno, to jest kluczowe, to jest fundament. Nie poznalibyśmy Bożej miłości bez życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie poznalibyśmy Bożej miłości bez świadomości, że potrzebujemy Jego ratunku. I skoro On nas tak umiłował, to powinniśmy nie tylko kochać Go, odwzajemnić Jego taką miłość, ale również kochać się wzajemnie. Bo to jest sposób, w którym ta Boża miłość dochodzi w nas do doskonałości. Nie z powodu braku Bożej miłości, ale z powodu tego, że Boża miłość osiąga w nas swój cel. Czyli wiemy nie tylko, skąd bierze się miłość, wiemy, jaki jest cel miłości, wiemy, na czym polega miłość i wiemy, że w związku z tym możemy kochać się wzajemnie. Amen.